Audycje kulturalne w dobrym tonie.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Dzisiaj nasze wspólne spotkanie, tak paradoksalnie, chciałabym zacząć przenosząc się w przeszłość. I to taką przeszłość dosyć odległą, bo do XVIII wieku, dokładnie do roku 1781, kiedy to Józef Wybicki, którego znacie na pewno jako autora hymnu Polski, kupił i zamieszkał w dworze w wielkopolskich Manieczkach. Tego dworku, którego on był właścicielem, już dzisiaj nie ma, bo spłonął doszczętnie już po śmierci Wybickiego w 1822 roku, ale Wybicki napisał tam m.in. operę o wyzwoleniu chłopów. Może to być w pewien sposób bardzo symboliczne, dlatego że to dzisiejsze skojarzenie, jakie mamy słysząc Manieczki, to jest legendarny klub Ekwador. Klub Ekwador jest nazywany na różne sposoby. Ja w sieci znalazłam tylko kilka z nich, mianowicie Świątynia Jazdy, Siedziba Polskiej Wiksy czy Najlepsza Bania w Polsce. Klub Ekwador jest pewnym sposobem, żeby opowiedzieć o fenomenie polskiej sceny techno, o rejwie w Polsce. I za ten temat wzięli się Łukasz Ronduda i Dawid Nikel, którzy przygotowali, wyreżyserowali film. Film pod tytułem Rave, a ja mam tę przyjemność, że o tym filmie będę rozmawiała z Łukaszem Rondudą właśnie. Bardzo miło mi jest Pana powitać w audycjach kulturalnych.
Bardzo dziękuję za piękny, erudycyjny wstęp. Bardzo miło mi się tego słuchało.
Nie ukrywam, że on jest zainspirowany słowami, które padają w filmie, mianowicie, że historia polskiej sceny techno, no to jest część ludowej historii Polski, więc to odniesienie wydało mi się nie tylko na miejscu, ale nawet konieczne.
Bardzo dziękuję za ten wstęp. Tak, my uważamy, że nasz film dopisuje jakiś rozdział do ludowej historii Polski. Oczywiście w tym medium filmowym nasz film był rozpatrywany w kontekście takich wypowiedzi jak film Kos, czy też serial 1670. Też dotyczące, to były wypowiedzi dotyczące pańszczyzny, naszych zmagań z pańszczyzną, z dziedzictwem pańszczyzny. Tylko że nasz film też sięga właśnie korzeniami XVIII wieku. Nasz film jest bardzo współczesny, bo on dociąga tę historię do teraz. I o ile właśnie Wybicki marzył o tym, żeby jego chłopi, uwolnieni przez niego, uwłaszczeni chłopi, żeby oni kiedyś tworzyli muzykę, tworzyli własną operę, własną wypowiedź przez ludzi, z ludu, żeby chłopi tworzyli własną kulturę. Myślę, że tak generalnie to się ziściło w kulturze popularnej, która była dla ludu i przez w znacznej mierze przez lud tworzona, ale ziściło się też w muzyce i w Manieczkach, szczególnie w tym klubie, który właśnie został utworzony właśnie w tych byłych czworakach, w których mieszkali chłopi w majątku Wybickiego. Później tam był PGR i tam powstał klub, największy w Europie Środkowo-Wschodniej klub techno. No i zaczęli tworzyć własną operę, właśnie własne techno-operę. Łączyli na początku w latach 90. techno z operą. Są przepiękne utwory, takie techno z ariami operowymi, też odnosząc się właśnie do dziedzictwa Wybickiego, do tej historii o tym kimś, kto chciał dać wolność ich przodkom. Dociągamy tą historię do współczesności.
Wydaje mi się, że techno jako muzyka z wielu powodów od zawsze w pewien sposób miało podgórkę, również w takim traktowaniu tej twórczości jako muzyki, dlatego że tam przecież nie ma ludzi, którzy uderzają w perkusję czy szarpią struny, że ona nie jest taka humanistyczna.
To była wielka nowość w polskiej kulturze, że pojawiła się muzyka w latach 90. całkowicie tworzona przez maszyny. Tą dyskusję mieliśmy w ogóle szerzej w kulturze polskiej. Pamiętam takie dyskusje wokół animacji Bagińskiego, takich animacji komputerowych tworzonych przez maszyny. Miał nominację do Oscara za film Katedra. To też mniej więcej był ten sam czas i środowisko polskich twórców animacji odmawiało w ogóle temu statusu dzieła, czyli takiej animacji tworzonej przez komputery, przez maszyny. Podobnie było z techno, które się pojawiło właśnie w takiej dość dużej opozycji do tego, co się działo w ogóle w muzyce, takiej popularnej, ale też undergroundowej. Nie było instrumentów, nie było tego dotknięcia twórcy, ręki, szarpnięcia, uderzenia. Nie było cielesnej obecności, czy też na przykład wokalisty, który krzyczy do mikrofonu, nie było też tekstu, który był wykrzykiwany, czyli była celowe takie właśnie oddanie tej kreatywności, współtworzenie tych utworów z maszynami, fascynacja technologią, fascynacja przyszłością technologiczną. To jest ten czas, w którym pojawia się w Polsce kapitalizm, pojawia się kultura konsumpcyjna, ale zarazem pojawiają się komputery osobiste, pojawia się internet, czyli te lata 90. to jest turborewolucyjne czasy, które wiązały się też z taką olbrzymią obietnicą, tym, że zmierzamy do przyszłości, że jesteśmy w jakimś okresie przejściowym, ale tak jakby chcemy tej przyszłości, chcemy tej europejskiej przyszłości, chcemy wejść do tej Unii Europejskiej, chcemy, żeby tu były już te europejskie wartości, które się bardzo pokrywały z hasłami, ideami techno, z plur, z tym hasłem plur, peace, love, unity, respect. I właśnie środowisko techno, osób, które też łączyły techno ze sztuką, było takim środowiskiem za przyspieszeniem, to było takie akceleracjonistyczne, czyli oni uważali, że przez rejwy, przez to sprzężenie z technologią, były nawet fantazje o byciu cyborgami, że chcemy po prostu przyspieszyć te zmiany, żeby były szybciej. Wtedy był ten moment czekania. Wszyscy szacowali, ile lat nas dzieli od tego, żeby dogonić Europę. Także to środowisko chciało Europy już, teraz, natychmiast, już tak jakby przeskoczyć, żeby było jeszcze więcej technologii, jeszcze szybciej, jeszcze więcej tej demokracji i dlatego tak zainwestowano w technologię, której teraz już mamy jej trochę dość, ale wtedy ci artyści, o których opowiadamy w filmie, którzy łączyli techno, rejwy ze sztuką. Na przykład pierwsi zajęli się sztuczną inteligencją. Jest na przykład taki projekt takich rejwerów, artystów z Gdańska, grupy CUKT, Centralny Urząd Kultury Technicznej. Właśnie artyści powołując jakąś instytucję, która ma promować kulturę techniczną, żeby było więcej kultury technicznej, żebyśmy szybciej weszli w tą nowoczesność przez tą technologię. Opracowali taką właśnie sztuczną inteligencję, która się nazywała Wiktoria CUKT. Ona była kandydatką na prezydentkę. Startowała w wyborach prezydenckich.
Miała piękne hasło: bądź sobą, będę z tobą. Wspomniał pan o tym momencie przełomu, o tym momencie transformacji, różnych zmianach, które się z nią wiązały i o różnych nadziejach, które się też z tym wiązały, ale to był też czas ogromnych podziałów, które się zadziały i politycznie, i społecznie i mam wrażenie, że w tej kulturze techno, o której opowiadacie, też to widać. No istnieje w takim szerokim wyobrażeniu pewna opozycja, na przykład między Orbitalem, klubami z Berlina, a tym, co się dzieje w Manieczkach, to znaczy białe rękawiczki, gwizdki, tak zwana polska pompa.
O tym jest ten film de facto. To jest główny konflikt w tym filmie. O tym, co się stało w latach 90. opowiadamy też o transformacji poprzez kulturę techno. Myślę, że to jest ciekawy sposób, żeby opowiedzieć o transformacji w Polsce lat 90. Do tej pory się z tym mierzymy. Wciąż wydaje się, że tam w tych latach 90. w tej transformacji leżą te główne konflikty, które determinują kształt społeczeństwa obecnego, ale też klasy politycznej. Czyli wciąż te lata 90. wciąż musimy je opisywać na nowo. Wydaje się, że znaleźliśmy jakiś niezwykły sposób, żeby opisać transformację poprzez techno. Techno, które było i na wsi, i w mieście, i wśród tych wykluczonych z sukcesu w przemianach transformacyjnych, i wśród tych, którzy odnieśli ten sukces i chcieli go jeszcze więcej, chcieli przyspieszenia właśnie tego technologicznego, przyspieszenia tych przemian. Techno było również muzyką tych, którzy nie załapali na te przemiany.
Pan powiedział o tym sposobie, żeby opowiedzieć o transformacji, jaką jest film Rave. I w tym filmie jest, można powiedzieć, trójka przewodników.
Tak, to jest film o spotkaniu dwóch pokoleń techno. Tego pierwszego, reprezentowanego przez Marcello Zamenhofa i tego ostatniego, przez naszych młodych twórców z generacji Gen Z. To Marysia i Janusz, czyli ci najmłodsi, reprezentują tą najnowszą falę, czyli to, jak techno się odradza, bo techno się odradza w Polsce około 10 lat po wejściu do Unii Europejskiej. Po tym pierwszym zachłyśnięciu się Zachodem, po wejściu w tą globalizację liberalną, która była możliwa dzięki wejściu do Unii Europejskiej i w okolicach 2015 roku, 2014, widzimy taką nową falę techno, która jest bardzo skupiona na lokalności, na próbie właśnie znalezienia czegoś oryginalnego, specyficznego poza tym ciągłym naśladowaniem tych klubów zachodnich. W filmie o tym mówimy, że to jest kult cargo, że te nowe kolektywy muzyczne, takie jak Vixapol, który nas interesuje, one odrzucały ten kult cargo, czyli sprowadzanie trendów z Berlina, naśladowanie Berlina, mówienie bez przerwy, że coś jest polskim Bernheim, Bernheim, czyli ten główny klub berliński techno, ale też odejście od takiego języka, który był obecny w polskiej kulturze, szczególnie w kinie, że na przykład jakiś aktor jest polskim Bradem Pittem, Międzyzdroje to jest polskie jakieś Hollywood. Odejście od takiego prowincjonalnego określania siebie, że tu jest dobrze, bo tu prawie to wygląda jak, nie wiem, Williamsburg w Nowym Jorku, czy jakaś dzielnica na przykład w Łodzi jest fajna, bo wygląda jak Williamsburg, czy aktor jest fajny, bo wygląda jak Brad Pitt. Tak samo było z techno i ci młodzi ludzie po prostu to odrzucali. Chcieli znaleźć swoją oryginalność, chcieli znaleźć swój oryginalny głos i to pokolenie wiąże się z jakimś rodzajem autentyczności. Oni pytają szczerze o to, kim są, co lubią, czego właśnie pragną. I dla nich takim priorytetem jest nie dzielenie ludzi, nie tworzenie hierarchii, nie używanie właśnie sztuki czy muzyki, żeby tworzyć podziały, żeby kogoś wznieślić, a kogoś poniżyć. Odchodzą od tych podziałów na sztukę wysoką, sztukę niską. Po prostu twórczość jest po to, żeby tworzyć wspólnotę.
Czy techno jest czymś, co jednoczy? Mówimy tu o tych dwóch pokoleniach, ale wydaje mi się, że to jest wspólne i dla jednego, i dla drugiego, że imprezy techno, rave'y to były takie miejsca otwarte na wszystkich. To znaczy w filmie też ten wątek się pojawia, pojawiają się archiwalne nagrania. Na jednej imprezie mogli się spotkać łysi wiksiarze, ale też osoby queerowe i to były imprezy takie dostępne, które jednoczyły. Jednocześnie były jakieś poszukiwania indywidualności, ale z drugiej strony bardzo duże zjednoczenie.
Techno pojawiło się w momencie, kiedy kapitalizm się pojawił i kapitalizm zaczął rozmontowywać te struktury budujące społeczności, budujące jakąś wspólnotę. Pojawia się wtedy narracja o tym, że każdy powinien wziąć odpowiedzialność indywidualnie za swój los i to społeczeństwo wtedy jest takie rozbite, zatomizowane. I te imprezy pojawiają się właśnie w tym momencie, żeby scalić to rozbite społeczeństwo, żeby tworzyć tą wspólnotę. Szczególnie to jest widoczne na wsi, gdzie właśnie przestał pełnić rolę jakąś taką regulującą wspólnotę kościół w latach 90. Dopiero on wróci za jakiś czas. Czy te PGR-y, czy te jakieś struktury państwa, które były bardzo mocno obecne na prowincji, zaczęły się zwijać. W latach 90. państwo się wycofuje z prowincji i wkraczają tam imprezy, które budują tą wspólnotę, które scalają te rozbite społeczności. Na imprezach powstają rodziny, to jest bardzo ważne dla tych lokalnych społeczności.
Mamy kilka perspektyw, to spotkanie dwóch pokoleń techno. Pojawiają się też materiały archiwalne, bardzo archiwalne, ale też mniej archiwalne, bo zdaje się, że pomysł na to, żeby taki film powstał, pojawił się dobrych kilka lat temu podczas właśnie afterparty po jednej z imprez Vixapolu i te nagrania też możemy zobaczyć.
Film powstawał dość długo. Udało nam się zebrać bardzo dużo cennych materiałów wizualnych. Film gromadzi takie, myślę, prezentuje bardzo ciekawe archiwum techno z lat 90. No, nieocenione są to, co zrobił Marcello Zamenhof, czyli tak archiwizował te wszystkie rzeczy. Większość osób, która wtedy uczestniczyła w tym ruchu klubowym, no nie ma takiej dokumentacji. Zresztą on od początku podchodził do tego jako artysta, że trzeba te rzeczy dokumentować, trzeba je gromadzić. One są świadectwem pewnego ważnego ruchu w kulturze, w sztuce. Dla niego zawsze techno było sztuką. Podstawą do tego filmu była wystawa, którą zrobiłem w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i tam się udało zebrać te archiwa z lat 90. Zresztą ja pod koniec lat 90., na początku 2000 uczestniczyłem w tym ruchu w Łodzi. Wtedy studiowałem tam historię sztuki, się interesowałem awangardą. Bardzo mnie fascynowały te imprezy techno jako takie odrodzenie tej sztuki abstrakcyjnej, że to jest właśnie nowa abstrakcja. Też to tak było nazywane wtedy. Też towarzyszyło formowaniu się tego nowego społeczeństwa. Także w momencie, kiedy przygotowywałem tę wystawę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, bardzo łatwo mi było stosunkowo dotrzeć do tych osób, bo ja je wszystkie znałem. Obserwowałem to. To była moja młodość, studenckość. I no to też jest część mojej historii, ten przełom, to artystyczne techno, o którym tak mówimy. Oczywiście też nie byłem wtedy świadom tego wykluczenia, tych właśnie manieczek. No ale w tym filmie, dzięki temu najmłodszemu pokoleniu, powracamy do tych konfliktów z lat 90. i dzięki tym młodym ludziom staramy się je jakoś przekroczyć.
Nowe spojrzenie na czasy transformacji, ale także na kulturę techno, która niezwykle intensywnie rozwijała się w Polsce w latach 90. i w pierwszej dekadzie XXI wieku. O tym właśnie jest film Rave, o którym dzisiaj w audycjach kulturalnych opowiadał jeden z reżyserów, pan Łukasz Ronduda. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję. Zapraszam na film.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.